Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Zaczynamy program Prezydent na 96 FM. Dzisiaj odbieram telefony od słuchaczy z pytaniami do prezydenta miasta, do Janusza Kubickiego. Dzwońcie już za około kwadrans w drugiej części naszego programu. Numer telefonu do naszego studia już można zanotować. To jest 68 326 9696. Proszę też wysyłać maile. Adres to prezydent@wzielonej.pl. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią, serdecznie witam wszystkich państwa.
Roześmiał się pan z maila?
Tak, z małpy, jak zwykle, prezydent małpa. Także to
mamy
tak.
Mini zoo, to wszystko. Wszystko się zgadza w takim razie. Za nami, panie prezydencie, Lubuskie Forum Gospodarcze. Pan wziął udział w tym spotkaniu. Jakie znaczenie miało nasze miasto?
Ja myślę, że w ogóle generalnie Lubuskie Forum Gospodarcze było bardzo istotnym wydarzeniem. Również te tematy, które były poruszane, były z mojego punktu widzenia i myślę nie tylko z mojego, bardzo ważne i kluczowe w rozwoju województwa lubuskiego, a województwo lubuskie to również Zielona Góra, która jest jedną z dwóch nóg, na których to województwo stoi. Druga to Gorzów, więc rozmawialiśmy o tym, co trzeba byłoby zrobić, aby nasze województwo było silniejsze, aby było lepsze, aby było coraz bardziej zauważalne na mapie Polski. I tutaj jeden z tematów to była kwestia wydobycia kopalin, które mamy, czyli tak naprawdę budowy kopalni miedzi, którą można wybudować, bo mamy złoża między Bytomiem a Zieloną Górą. Tutaj są złoża miedzi i myślę, że każdy z nas życzyłby sobie tego, żeby taka kopalnia powstała. Drugie, to również kopalnia i elektrownia w Brodach. To są dwie firmy, dwie takie instytucje, dwa miejsca, w których są złoża naturalne, które moglibyśmy rozpocząć wydobycie. Gdyby doszło do rozpoczęcia wydobycia, to myślę, że spowodowałoby to powstanie bezpośrednio około 10 tysięcy miejsc pracy w branży energetycznej. W branży energetycznej zarobki są takie, że myślę, że każdy z nas chciałby, aby były jego udziałem, bo średnie wynagrodzenie w energetyce to jest około między 7 a 8 tysięcy złotych, więc myślę, że każdy by sobie tego życzył, więc musimy zrobić wszystko, musimy walczyć jako województwo, aby powstały obie te inwestycje, aby rozpoczęto wydobycie i później również budowę elektrowni, co spowoduje oczywiście to, że tak naprawdę mówimy bezpośrednio o miejscach pracy, ale odczuje to również i Uniwersytet, i miasto Zielona Góra, i wszystkie firmy, które funkcjonują. Wystarczy pojechać do Lubienia i zobaczyć, jakie są salony, choćby samochodowe. Z czego to wynika, że w Lubieniu, który jest mniejszy od Zielonej Góry, jest tyle salonów, między innymi Audi, BMW, bo ludzi na to stać, więc stąd między innymi ten element i walka o to, żeby to powstało, bo zachodzi niestety obawa, że jeżeli chodzi na przykład o wydobycie miedzi, to nie jestem zainteresowany Dolny Śląsk, żeby powstała mu konkurencja w Lubuskim, bo jak powstanie to w Lubuskim, to oni będą mieli troszkę gorzej, a woleliby, żeby to było u nich, bo wiadomo, że wpływy podatkowe, które są do województwa, wtedy byłyby nie do Dolnośląskiego, a do Lubuskiego, więc my musimy tutaj jako Lubuszanie zjednoczyć się koło tej idei i wszyscy razem walczyć o to w Warszawie, aby Warszawa powiedziała tak, dać zielone światło, proszę, chcemy, żeby w Zielonej Górze i koło Zielonej Góry powstała jedna, druga kopalnia, że powstała elektrownia.
Właśnie wszystko koło Zielonej Góry jest. Gubin jest Lubin. Pan Jarosław Nieradka, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, on tak pięknie powiedział, że Zielona Góra jest stolicą Lubuskiego i ma największy potencjał gospodarczy, ale troszkę nam na ambicje, tak się wyrażę, wjeżdża Gubin chociażby ze swoją farmą solarną, największą w Polsce, właśnie z tym kompleksem energetycznym.
Znaczy kompleks energetyczny, jeżeli powstanie, to ja zapraszam do Kotbus, który żyje również z tego, że jest elektrownia i to nie jest w samym Kotbus, także Zielona Góra oczywiście skorzysta na tym. Jestem o tym święcie przekonany, więc jeżeli o potędze czy sile gospodarczej ma świadczyć farma fotowoltaiczna, to przyznam się szczerze, że my w tej konkurencji uczestniczyć nie będziemy. Ja uważam, że to jest dla wszystkich najważniejsze, bo tak naprawdę dla każdej z tych dwóch firm potrzebne są osoby, które są wykształcone w odpowiednich specjalizacjach, więc to na pewno miałoby miejsce również w Zielonej Górze i myśmy wszyscy skorzystali i jestem o tym święcie przekonany, więc tak naprawdę nie tylko Zielona Góra, to nie tylko Gubin, to nie tylko i wyłącznie wszystkie miasta, które są, bo i Krosno i wszyscy po kolei byśmy na tym mogli naprawdę bardzo, bardzo dużo skorzystać, bo to jest, co powiedziałem, to jest kilkanaście tysięcy, a pośrednio również kilkadziesiąt, bo to generuje miejsca w usługach, etc., więc żyłoby nam się wszystkim lepiej, bo pamiętajmy o tym, że województwo lubuskie, które jest małym województwem, jest jednym z tych, które jest na samym końcu, jeżeli chodzi na przykład o średnie wynagrodzenia, więc to spowodowałoby, że te średnie wzrosną, więc było, żyłoby nam się lepiej. My cały czas walczymy o to, żeby przychodzili do nas inwestorzy, ale pamiętajmy o tym, że większość, która przychodzi z zagranicy, to są firmy, które się alokują, dochodzą do wniosku, że koszty pracy w Polsce są tańsze, czyli że chcą płacić mniej pracownikom niż płacą dotychczas. Jeżeli powstałyby te branże, które są z energetyką związane, to są po pierwsze miejsca, które nie znikną, bo na przykład, nie wiem, w Rumunii będzie taniej, czy gdzie indziej, w jakimś tam innym państwie ktoś dojdzie do wniosku, że będzie tańsza siła robocza, więc zamknie firmę w Polsce i pójdzie tam, bo kopaliny można wydobywać tutaj, a to są, że tak powiem, projekty obliczane nie na 5 lat, tylko na kilkadziesiąt, bo żywot kopalni to jest 30-40 lat, więc gdyby się udało wybudować obie te kopalnie i również elektrownie, no to mielibyśmy w pewnym sensie rozwiązany dość duży problem województwa, bo nasze województwo nie ma takich perełek, którymi mogłoby się szczycić, a myślę, że wtedy naprawdę mielibyśmy się z czego cieszyć i po kolei wszyscy by skorzystali, no bo jeżeli popatrzymy nawet na Lubin, no, jak popatrzymy na sport w Lubiniu, no to wyobrażacie sobie państwo sport w Lubiniu bez KGHM-u? No myślę, że nie. Jeżeli popatrzymy sobie na Zgorzelec, czy ktoś...
Zielonogórzanie znajdą pracę, bo mowa jest o 5000 miejsc.
Ja myślę, że docelowo to jest około 10 tysięcy miejsc pracy. Ja myślę, że tak, jak pani pewnie dobrze o tym wie, Zielonogórzanie nie tylko w Zielonej Górze pracują, ale również poza nią, więc...
Ale jeśli wydobycie będzie gdzieś, nie wiem, w Polkowicach, czy gdzie indziej...
Nie w Polkowicach. Rozmawiamy tutaj, że złoża są pomiędzy Zieloną Górą a Bytomiem, więc trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tam. A jak pani popatrzy, to z Głogowa do Lubienia dojeżdżają wszyscy przecież do kopalni, etc., etc. Także to nie jest problemem przy tych elementach, które są, więc ja jestem przekonany, że również Zielonogórzanie by również na tym skorzystali, bo to nie podlega żadnej dyskusji i wszystkim nam żyłoby się lepiej. To między innymi było na forum i warto o to walczyć, warto o to zabiegać. Jeżeli my tego nie zrobimy i nie wywalczymy od tego, to Warszawa nam z tego sama nie da. Ja pamiętam ostatnio sytuację w Opolu, gdzie wisiała na włosku budowa elektrowni za prawie 12 miliardów złotych, którą mają budować PGE, które doszło do wniosku, że projekt z punktu widzenia ekonomicznego się nie będzie spinał, w związku z tym się wycofano. Wszyscy jak jeden mąż stanęli, od lewej do prawej, wszyscy politycy, całe województwo zaczęło krzyczeć, zaczęło dążyć do tego, żeby ta inwestycja ruszyła i przyjechał premier i powiedział, że inwestycja będzie, inwestycja ruszyła, więc myślę, że tutaj warto wszystkich namawiać do tego, abyśmy zrobili wszystko to, aby te dwie inwestycje, o których ja mówię, powstały, bo bez tego całe województwo jest troszkę takim ubogim krewnym pozostałych innych regionów. Jeżeli ktoś tego nie zauważa, to oczywiście jest mi przykro, ale ja wierzę w to, że uda się te projekty zrealizować.
Oby się udało, panie prezydencie. Ale mowa też była o odnawialnych źródłach energii w czasie forum i my też się możemy czymś pochwalić. Wczoraj czy przedwczoraj ruszył elektryczny autobus.
Tak, oczywiście, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy odnawialne źródła energii nie zastąpią konwencjonalnych źródeł energii, bo pamiętajmy choćby o tym, że słoneczko w nocy nie świeci, a my w nocy chcemy korzystać z urządzeń elektrycznych, więc nie zastąpią. A produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego jest jedną z najtańszych, ale wracając do tych odnawialnych...
Cały czas tym słońcem ma jeszcze ustawa, brak tej ustawy cały czas regulującej.
Tam jest wiele różnych problemów, które o tym, że tak powiem, decydują, że tego jeszcze nie ma. Jeżeli chodzi o elektryczne autobusy, tak, rozpoczęliśmy pilotaż. Chcemy być pierwszym miastem, myślę, że w Europie, jak i na świecie, które zastąpi całość komunikacji miejskiej z tej, która jest dymiąca, śmierdząca, na bezemisyjną komunikację w postaci autobusów elektrycznych. Wszystko wskazuje na to, że ten projekt uda nam się zrealizować. Cały czas trwają przygotowania, bo liczymy na dofinansowanie z Unii Europejskiej, a Unia Europejska ma, poza tym, że oczywiście wielką zaletę, że daje pieniądze, ma również wielką wadę, wymaga wielu, wielu, wielu różnych dokumentów, które trzeba przygotować. Trwają w tej chwili wszystkie przygotowania co do tego, aby dokumenty były gotowe. Czekamy na zatwierdzenie krajowego i regionalnych programów operacyjnych, czyli tam wszystkich podpisów, które są niezbędne do ogłoszenia konkursu i chcielibyśmy, aby takie autobusy pojawiły się w Zielonej Górze. Teraz jeździ po Zielonej Górze na testach jeden z autobusów, polski autobus.
17, to są
polski
linie,
autobus tak. Solarisa, bo chciałbym również, żeby nie zapominać o tym, że należy wspierać polski przemysł, bo jak my będziemy wszystko kupować za granicą, no to tak naprawdę nie będziemy nic produkować, więc jeżeli
firma
mamy...
Firma Ekoenergetyka, pochodząca
lokalna,
właściwie z inkubatora przedsiębiorczości, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego też tak wspierają to działanie.
Współpracują i realizują wspólnie ten projekt, przygotowują się do tego, że będą tymi, którzy będą dostarczać technologię związaną z ładowaniem akumulatorów.
Tak, oni próbują opracować jakąś taką mniejszą baterię. Kiedy będą, panie prezydencie, te autobusy na baterię?
Znaczy ja wierzę w to, że uda się to w przeciągu 2 lat zrealizować ten projekt. To jest wielki projekt. Dotyczy naprawdę nie tylko i wyłącznie samych autobusów, ale jeszcze kilku innych elementów. No tutaj najważniejsze jest to, kiedy ruszą środki unijne z nowej perspektywy, bo stąd chcemy skorzystać. Jak będzie taka szansa, to oczywiście będą jak najszybciej. Ja bym chciał, żeby to było już jutro, ale jeszcze nie są zatwierdzone wszystkie dokumenty wynikające z między innymi też zmian w Brukseli, bo tam też się pozmieniali ludzie i na dzień dzisiejszy wszyscy kończą negocjacje. Jak te negocjacje się skończą, to na pewno ruszymy jak najszybciej z tym, bo mamy kilka innych projektów, które chcielibyśmy zrealizować z nowej perspektywy. To między innymi rozbudowa mini ZOO, o którym mówiliśmy na początku, aby nie było takiej mini.
Przypominam maila przy okazji, tak, prezydent małpa w zielonej.pl.
Tak, właśnie, żeby ta małpa kiedyś też może się u nas pojawiła, więc chcemy oczywiście budować nowe drogi w mieście, bo tak naprawdę bez budowy nowych dróg Zielona Góra kiedyś podzieli los tych wielkich miast, które stoją w korkach. U nas korki się zdarzają, ale są jeszcze zdecydowanie krótsze niż w tych wielkich miastach. Ale
jeżeli korki, to przez remonty, więc
to tak. Świadczy też również o tym, że nasz system jest coraz mniej wydolny, że wystarczy zamknięcie jakiegokolwiek pasa, ruchu, cokolwiek, bo malowanie, bo dziura, bo coś i zaraz się robią korki, więc trzeba myśleć o nowych rozwiązaniach, stąd między innymi budowa trasy aglomeracyjnej, do której chcemy się przemierzyć. To między innymi również projekt bardzo ważny, istotny z punktu widzenia miasta. Mam nadzieję, że uda się go zrealizować. To jest obwodnica południowa, trasa północna, która w tej chwili jest remontowana i gdzie tworzą się przez to problemy.
A przestaje. Kiedy ten remont, przy okazji zapytałem?
Ostatnio dostaliśmy 8 milionów dodatkowo, bo chcemy zrobić po jeszcze jednym pasie, jeżeli chodzi o ronda, więc miał być do końca października, listopada. Myślę, że przedłuży się o kilka tygodni w związku z tym, że dostaliśmy 8 milionów więcej, więc trzeba je również przerobić, a tak naprawdę dostaliśmy pieniądze, więc nie wydajemy swoich własnych. To też sukces nas, że udało się to zrobić i jak widzę na postęp robót, to wierzę w to, że uda się zakończyć zgodnie ze sztuką i terminami. Więc jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, bo naprawdę Zielona Góra nie jest miastem zaniedbanym, ale jak każdy z nas popatrzy, to znajdzie rzeczy, które chciałby, żeby jeszcze się zmieniły. Więc stąd walka o kolejne środki unijne, które się pojawią, bo przecież też o tym mówimy, że miliard przysłowiowy to my chcemy wydać i wydamy w kolejnej perspektywie środków unijnych, bo będziemy o te pieniążki walczyć i nie będziemy, że tak powiem, tutaj zasypiać gruszek w popiele, bo jest wiele inwestycji, które się uda na pewno zrealizować i które będą realizowane z korzyścią dla miasta.
O budżecie będziemy jeszcze rozmawiać. Jest czas do 15 listopada, zdaje się, na powstanie tego budżetu Nowego Miasta, ale to temat na być może następny czy inny program. Jeszcze chciałam zapytać o plebiscyt, który organizuje miasto razem z Gazetą Wyborczą. Skoro mówimy o firmach, 25-lecie, zielonogórska firma 25-lecia, ma pan prezydent faworyta?
Czy ja przyznam się, że tutaj ciężko takiego bezpośredniego faworyta wyznaczyć, bo ich jest wielu. Każda z firm, która osiągnęła sukces za tych w Zielonej Górze, jak się okazuje, jest dość dużo. To są naprawdę powody do dumy, do chwały. Ja przyznam się, że jestem bardzo często taki trochę podbudowany, jak oglądam telewizję i widzę 3 reklamy pod rząd mojej zielonogórskiej firmy, to naprawdę jest to fajne i przyjemne, bo widzę reklamę na przykład Streamsoftu, kolejna to jest Cinkciarza, a jeszcze kolejna e-obuwie, więc mam 3 firmy pod rząd, które są z Zielonej Góry, więc jest to na pewno powód do dumy, że to są firmy, które wyrosły tutaj, stały się ogólnopolskie i z tego się trzeba cieszyć i radować. Bardzo często w tych firmach są absolwenci naszego uniwersytetu, którzy wpadli na taki, a nie inny, moim zdaniem genialny pomysł, że stworzyli takie tak dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, więc jest wiele. Nie zapominajmy o Stelmecie, który jest jednym z największych w Polsce, jak nie w Europie, producentów armatury ogrodowej, więc jest to też na pewno powód do dumy, ale też trzeba pamiętać, że są firmy, które przeżyły trudny okres transformacji, bo jest wiele, które zniknęło z mapy Zielonej Góry, jak choćby Polska Wełna, ale są takie jak Polmos, który przeżył i który rozwija swoją produkcję, rozwija swoje skrzydła, z czego należy się cieszyć. Jest choćby taka firma Klumel, która również przeżyła ten trudny okres, Nowita, która też obchodziła ostatnio przez okrągłe rocznice i też przeżyła, więc jest wiele firm. Stąd głosowanie. Myślę, że mieszkańcy sami powinni o tym decydować.
Mieszkańcy też są i tacy, którzy narzekają, że firmy powinny nie transferować zysków za granicę, a tak często bywa. Widzimy, są prezentacje tych firm, że właścicielem firmy jest obcokrajowiec i tak dalej. Są i takie narzekania, że te firmy nie przynoszą tutaj, nie inwestują w naszym mieście.
Ja wymieniam te firmy, które są stąd, które są prowadzone przez ludzi, którzy tutaj mieszkają, tu żyją. Jeżeli ktoś nie zauważy na przykład Stelmetu, który przecież sponsoruje i koszykarzy, i żużlowców, i piłkarzy, jeżeli ktoś nie widzi innych firm, które są tutaj i pomagają w mieście, to oczywiście nic nie zrobimy, ale będziemy o tym głośno mówić. Ja jestem dumny z tego, że są tacy wspaniali ludzie, którzy prowadzą tak wspaniałe firmy, które tak się rozwinęły, które działają już nie tylko i wyłącznie w Zielonej Górze, nie tylko w Polsce, ale również w skali świata. Luke, który otwiera w Brazylii swoje, że tak powiem, kolejne etapy etapy rozwoju, ty mówisz, warto.
Panie prezydencie, my czekamy, aż lub oświetli do Zatonie, ten piękny zameczek tam. O,
jest wiele rzeczy do zrobienia. W ogóle park w Zatoniu warto by było, żeby kiedyś odzyskał blask, jak wyglądał przed wojną, bo to kiedyś było takie miejsce, gdzie...
Są takie plany, czekamy, gdzie, aż
tak, gdzie wszyscy chodzili, odpoczywali.
Wyniki plebiscytu jeszcze dodam, 11 listopada poznamy.
Już niedługo, wtedy, bo tak naprawdę minęło 25 lat i przez te 25 lat zniknęły z mapy miasta pewne firmy, a powstały nowe, które zastąpiły je, dając również miejsca pracy, bo to też o tym trzeba pamiętać i tutaj cześć i chwała tym ludziom, którzy stąd są, stąd dalej tutaj inwestują, dalej się tutaj rozwijają, identyfikują się z Zieloną Górą, więc myślę, że warto o tym głośno mówić, a jak każdy ogląda telewizor i zobaczy cinciarza, to niech pamięta, że to nasz zielonogórski przedsiębiorca założył i cześć i chwała za wspaniały pomysł i wspaniałą realizację. Jeżeli nagle zobaczy obuwie i kupi sobie buty, to też niech pamięta, że to tutaj stąd ludzie, stąd ona się wywodzi. Jeżeli ktoś używa oprogramowania Streamsoftu, niech będzie z tego też zadowolony, bo to zielonogórzanie. Jeżeli ktoś ma armaturę drewnianą ze Stelmetu, to też niech się cieszy, bo to też zielonogórzanie. Jeżeli ktoś ma lampę z Lugu, no to też nasza zielonogórska firma i jest powód do dumy, więc tak naprawdę krok po kroku można, że tak powiem, na koniec jeszcze wznieść toast z tego tytułu lampką dobrego trunku z pomocą Zielonej Góry. Mamy na pewno.
Że jeżeli Stelmet dzisiaj przegra, to nie wina Stelmetu.
Kurczę, blady, nie.
Jeszcze w tę stronę, ale o tym
cyklu. Ja mam nadzieję, że wygrają.
Panie prezydencie, otwieramy pytania od słuchaczy. Numer do naszego studia to 68-326-9696. Zapraszamy do dzwonienia. A już mam mnóstwo pytań na naszym mailu prezydent@zielonej.pl. Zaczynamy od pytania politycznego, panie prezydencie. Czy nie oszukuje pan prezydent wyborców, którzy zagłosują na pana w wyborach do sejmiku z listy PO, a po ewentualnym zdobyciu mandatu od razu pan z niego zrezygnuje? Przecież jak ktoś na pana zagłosuje, to z myślą o tym, że jednak w tym sejmiku będzie pan działać. Czy ten start w wyborach z list PO nie jest tylko po to, aby później PO poparła pana w wyborach na prezydenta, a pan tylko wywalczy dla nich mandat do sejmiku?
To jest typowo polityczne pytanie. Ja myślę, że tej polityki nie tylko ja, ale wszyscy mamy czasami dosyć, bo tak naprawdę ja przyznam się, że rura w mieście, chodnik w mieście, droga, zakład produkcyjny to nie jest ani z Platformy, ani z PSL-u, ani z PiS-u. Bo tak jak ostatnio rozpoczęła się już gorąca dyskusja, kto będzie marszałkiem. Czyli nie co trzeba zrobić, tylko kto będzie marszałkiem, jaki będzie kolor dywanu w jego gabinecie i jakie będą nowe zasłony. Bo jak będzie nowy, to on będzie miał na pewno coś nowego. To nie tędy droga. Ja chciałbym, żeby w województwie wszyscy się zjednoczyli koło tego, co mówiłem na początku, żeby powstały te dwie inwestycje, jeżeli chodzi o kopalnie. Chciałbym, żeby wszyscy walczyli o medycynę w Zielonej Górze, bo to jest bardzo ważne, istotne z punktu widzenia rozwoju również województwa lubuskiego, a nie patrzyli przez pryzmat tego, kto gdzie na jakiej liście jest i co będzie robił. Ja chciałbym dokończyć to, co rozpocząłem w Zielonej Górze, natomiast oczywiście nigdy nie uciekam od tego, żeby też podziękować Platformie, bez Platformy Obywatelskiej, bez starań pana posła Sługockiego, pana senatora Wiana i oczywiście bez pomocy pani poseł Bukiewicz. W życiu by nie doszło do połączenia miasta z gminą, a jest to również bardzo ważne, istotne z punktu widzenia naszego rozwoju. Z tego tytułu dostaniemy naprawdę dziesiątki, setki milionów złotych dodatkowych środków, więc myślę, że czasami też trzeba pamiętać o tym, że są ci, którzy pomagają, a są ci, którzy właśnie tak jak tutaj słuchamy, czy to nie oszukuje, czy nie kłamie. Ja przyznam się, że ja już mam czasami problem z oglądaniem telewizji, jak są w niej politycy, bo jest ich trzech i wszyscy się kłócą, jeden przez drugiego, wszyscy w trójkę krzyczą i przełączam już, nawet wolę czasami obejrzeć reklamy.
Dobra, teraz włączamy telefon, panie prezydencie, mamy pytanie od słuchacza, proszę założyć słuchawki. Halo, dzień dobry. Proszę zadać.
Dzień dobry, panie prezydencie, dzień dobry, panie redaktor.
Słuchamy pytania.
Ja mam takie pytanie, panie prezydencie, wszystko świetnie, te autobusy, wszystko naprawdę, wszystko ładnie się rozwija, a chciałem się spytać, czy jest możliwość, żeby do budżetu miasta wpisał pan te 4 miliony, co było ostatnio na podwyżki dla ludzi, tam dla kierowców MZK, dla wodociągów, tam wszystko, żeby to było na stałe co rok, bo ci ludzie co najniżej zarabiają, jak oni będą troszkę więcej zarabiali, to więcej wydadzą. I ostatnio słyszałem kiedyś taką rozmowę jakiegoś tam prezesa jakiejś firmy, że on mówi: czemu tak płacić w Zielonej Górze? No bo tak tu się płaci. To ja mi się wydaje, że jak od miasta by wyszło, żeby ci ludzie biedniejsi trochę więcej zarabiali, to by ci w firmach by też więcej ludziom płacili. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy
bardzo. Ja oczywiście chciałbym płacić wszystkim jak najwięcej. Ja chciałbym, tak jak mówię na początku, żeby wszyscy mieli średnie wynagrodzenie jak w energetyce, 7-8 tysięcy. Ja ostatnio kiedyś czytałem gazetę i właśnie pisali, że w Miedzi każdy z pracowników dostał 2100 na wyprawkę dla dziecka do szkoły. To tak troszkę z jednej strony zazdrość wielka, z drugiej łezka w oku, że my swoim pracownikom nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zaoferować. Ja wierzę w to, że jak powstanie takie kompleks, to one również wymuszą podwyżkę wynagrodzeń w innych pozostałych przedsiębiorstwach. Ja pracuję nad budżetem i chcemy, żeby w tym budżecie znalazły się również środki związane z tym, aby tym, którzy są najsłabiej uposażeni i pracują w jednostkach miejskich, dać choćby minimalną podwyżkę. Więc wszystkie przygotowania do budżetu trwają, on jeszcze nawet nie jest złożony, więc mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Oczywiście obiecywać nie będę, bo nie lubię rzucać słów na wiatr. Wierzę w to, że się uda to zrobić. Chciałbym, jeszcze raz powtórzę, żeby wszyscy zarabiali o wiele więcej, bo my mamy z tym problem jako Polska. Cała, jak jeden mąż, że generalnie to najniższe wynagrodzenie jest zdecydowanie za niskie. Ja często słucham, że średnie wynagrodzenie tam 3800, 3900 i tak się zastanawiam, bo znam dużo ludzi, którzy mają duży, duży problem, żeby takie średnie wynagrodzenie osiągnąć i chcieliby chociaż mieć te 3800, a nie mówiąc o tych 6, 7 czy 8 tysiącach, więc musimy robić wszystko to, żeby nam żyło się lepiej, bo jak powstaną również te elektrownie, dlaczego do tego i te kopalnie, dlaczego do tego wracam, bo to wpływy podatkowe wzrosną. Jak wzrosną nam wpływy podatkowe, to automatycznie będziemy w stanie wydać więcej na między innymi płace. Ja nie będę mówił o tym, jak się żyje w Polkowicach, bo wystarczy pojechać, zobaczyć. Ja wiem, jaki oni mają budżet, jakie mają wpływy z tego tytułu, że koło nich, bo nie w samych Polkowicach, koło Polkowic są kopalnie i jakie oni z tego tytułu dostają środki, jakie dostaje środki Lubiń, który w Lubiniu, pamiętam, no, decyzję bardzo, bardzo odważną pana prezydenta, powiedział, że on nie chce podatków od mieszkańców, tak? No, jak ma się KGHM, to można sobie powiedzieć, że się nie chce podatku, więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby szukać środków również na podwyżki.
Zostajemy w temacie płac. Pytanie mailowe, a ja przypomnę telefon do studia 68 326 9696. Dlaczego pracownicy Urzędu Miasta, którzy chodzili po godzinach pracy po gminie tuż przed referendum, nie dostali za to pieniędzy? Profesor Osenkowski obiecał, a pieniędzy brak. Jeśli o połączeniu ciągle słyszę w kategorii sukcesu, to ta sprawa jest niewątpliwie plamą na honorze tych, którzy obiecali, a rozumiem, że profesor Osenkowski takich obietnic bez konsultacji z panem prezydentem by nie składał.
No i tutaj trzeba by się zapytać po pierwsze pana profesora, bo według mojej wiedzy wszyscy, którzy pracowali, robili coś, co mieli wykonać, dostali za to w różnej formie wynagrodzenie i zostali nagrodzeni. Choć przyznam się, że ja chciałbym podziękować również tym wszystkim, którzy nie chcieli żadnych pieniędzy, a zaangażowali się, chodzili, namawiali i nie potrzebowali tutaj tego typu wsparcia, więc myślę, że warto zaprosić pana profesora, się zapytać. Do mnie po raz kolejny dociera jakaś taka informacja, tylko to jest informacja w pewnym sensie anonimowa, nie jesteśmy w stanie jej zweryfikować, to jest tak, jak ktoś mówi, że gdzieś kradną rowery, no ale kto ukradł, nie wiemy, a gdzie też nie wiemy, więc według mojej wiedzy wszyscy, którzy mieli mieć zapłacone to zostało, jeżeli nie, no to oczywiście warto się zwrócić do pana profesora, bo pan profesor też nie zgłaszał mi takiego problemu.
Kolejne pytanie. Panie prezydencie, czy jest możliwość spotkania się w godzinach pana pracy, by można było porozmawiać o pomysłach na rozwój naszego miasta? Czy są jakieś takie spotkania dla mieszkańców?
Znaczy ja spotykam się bardzo często z mieszkańcami. Codziennie zdarza mi się, bo też, że tak powiem, zgłaszają się do mnie z różnymi problemami, więc zawsze w sekretariacie starają się również umawiać spotkania, zależy w jakim zakresie, bo bardzo często też odsyłają do pracowników merytorycznych, no bo jeżeli ktoś chce, że tak powiem, zakupić działkę, czy uzyskać jakieś tam pozwolenie, czy różnego rodzaju decyzje, no to ja fizycznie ich nie wydaję, więc pracownicy merytoryczni się tym zajmują. Jest taka możliwość i chętnie zawsze staram się umawiać i spotykać i porozmawiać, bo tak naprawdę to jest również część mojej pracy.
68 326 9696, możecie dzwonić do naszego studia. A tymczasem kolejne pytanie. Szanowny panie prezydencie, mam pytanie, z jakich i czyich środków są finansowane billboardy reklamowe rozmieszczone po całym mieście i reklamujące audycje z pana udziałem w Radiu Index? Jeżeli ze środków finansowych radia, to czy akademickie radio stać na takie wydatki, jeżeli sama uczelnia ma problemy finansowe i tnie koszty? Pozdrawiam.
No cóż, ktoś nie ma problemów finansowych. Jeżeli pani znajdzie kogoś, kto nie ma problemów finansowych, miasto też ma problemy finansowe, bo chciałby na wiele rzeczy wydawać więcej niż wydaje. Uniwersytet na pewno też nie jest w łatwej sytuacji, a miasto będzie pomagało i pomaga uniwersytetowi w formie finansowej. No powiedzmy szczerze, otwarcie nowych kierunków bez pomocy miasta byłoby dość trudne, więc i miasto, i województwo, i wszyscy wierzymy w to, że to są dobrze zainwestowane pieniądze, bo tak naprawdę dzięki temu nasi młodzi zielonogórzani, nie tylko i lubuszanie, mają szansę zdobyć wykształcenie, więc miasto nigdy nie będzie od tego uciekało. Kiedyś tam ostatnio ktoś policzył, że to już jest kilkadziesiąt milionów złotych, które miasto, jak on to stwierdził, wpompowało w uniwersytet. Ale tak naprawdę, jak wrócimy do początku mojej wypowiedzi, to no, według mojej wiedzy to i ci, którzy zakładali cinkciarza, to również swoje korzenie mają w uniwersytecie. Stelmet też ma swoje korzenie w uniwersytecie. ADB, jako wielka firma informatyczna, też ma swoje korzenie w uniwersytecie. Streamsoft też ma swoje korzenie w uniwersytecie, więc ja uważam, że to nie jest pompowanie, to jest inwestycja. I stąd między innymi pomóc. Na pewno, jeżeli ktoś pyta się zawsze o billboardy, no to jest tak, że ja raz na pewien okres spotykam się również z pytaniem, czy warto wydawać łącznik, czy warto robić festiwal, czy warto robić winobranie i tak dalej, i tak dalej. Czy warto inwestować w sport, bo i my zawsze znajdziemy jakąś dziedzinę, w której jest pieniędzy za mało. My staramy się, żeby były pieniądze i na kulturę, i na sport, i na naukę, i na budowę mieszkań, i na budowę dróg, i na budowę chodników, i w każdej z dziedzin, niech mi pani uwierzy, wszyscy jak jeden mąż, na koniec mówią: panie prezydencie, ale tych pieniędzy jest za mało. Ja wiem, że w każdej z tych dziedzin pieniędzy jest za mało, ale myślę, że sztuka rządzenia, czy sztuka współpracy z tymi ludźmi wszystkimi polega na tym, żeby znaleźć jakiś środek, który pozwoli na to, żeby i kultura dalej żyła i funkcjonowała, i sport miał się dobrze, i mam nadzieję, że dzisiaj wygrają chłopaki, jak nie to w niedzielę, że w kolejnym sezonie żużlowcy wrócą na należne im podium i tak dalej, i tak dalej.
Piłce nożnej takiej słabej jeszcze, do tego tematu też
jak słabe, jak słabe.
Mamy telefon, panie prezydencie, słuchamy pytania.
Ja chciałem się spytać, panie prezydencie, rocznie jaki by był koszt zaoszczędzenia na paliwie, jak wejdą autobusy elektryczne? Ile miasto by zyskało rocznie na przykład pieniędzy? Dziękuję bardzo.
Znaczy, tak bezpośrednio to miasto oczywiście zaoszczędzi. Koszt użytkowania autobusu elektrycznego w porównaniu do spalinowego szacuje się, że to jest 30-50% oszczędności, czyli o tyle taniej jest przejechanie 1 kilometra autobusem elektrycznym. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że trzeba autobusy kupić, trzeba na to znaleźć środki na wkład własny, bo mimo że Unia Europejska da nam pieniążki, to dalej to pozostanie dość duża część, więc ja wierzę w to, że tak naprawdę bez zmiany, czyli bez podwyżki cen biletów, zmieniając tabor na nowy, uda nam się kupić nowe autobusy, a pieniądze zaoszczędzone pozwolą na to, żeby spłacić kredyt, który będziemy musieli zaciągnąć na wkład własny. Zakup prawie 100 autobusów, bo tam myślimy o 90, czy nawet prawie do 100 autobusów, to trzeba pamiętać o tym, że to już rozmawiamy nie o drobnych, tylko o wielkich pieniądzach, więc tak naprawdę dla budżetu byłoby to w pewnym sensie neutralne, ale z punktu widzenia użytkowników, no to nowe autobusy klimatyzowane oczywiście no, z naszego punktu widzenia byłyby dla nas na pewno oszczędnością. Ja wierzę w to, że może uda się zaoszczędzić więcej. Jeżeli byśmy zaoszczędzili więcej, to ja wierzę w to, że w tym momencie mielibyśmy rozwiązany też problem, skąd znaleźć pieniądze na przykład na podwyżki w MZK. Więc
kolejne pytanie mailowo nadesłane. Panie prezydencie, chciałbym zapytać o to, dlaczego tak długo oczekiwane boisko pod Chubą na ulicy Cyryla i Metodego, które powinno być już dawno wykonane, po 2 miesiącach pracach wykonawcy jest w opłakanym stanie. Mieszkam na tym osiedlu i codziennie obserwuję, jak robotnicy przyjeżdżają dopiero o 18 godzinie w 4 osoby i udają, że pracują. Dlaczego nikt nie reaguje? Na stronie boiska piszą, że wykonawca ma problemy, zatem dlaczego miasto nie interweniuje i znów zapomina o największym osiedlu w naszym mieście? Kiedy mamy korzystać z tego boiska? Zimą? Proszę o odpowiedź.
Jeżeli ktoś wierzy w to, że można boisko wybudować w tydzień, miesiąc, to jest w błędzie. To się na pewno nie da. Przecież nie naszą intencją jest to, żeby wykonawca przewlekał robotę, wręcz przeciwnie, przecież my za to płacimy, więc chcemy, żeby było to zrobione jak najszybciej. Najpierw oczywiście trzeba było zrobić projekt, po projekcie ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę. Udało się z budżetu obywatelskiego drugie boisko, które było, wybudować w budowlance, ale tylko dlatego, że było gotowy projekt, był już na to boisko, więc było nam łatwiej, że tak powiem, wdrożyć i zrealizować. Pod Chubą też będzie to boisko zrealizowane. Cóż, no, wykonawcy mają odpowiedni czas. To nie jest tak, że my tego nie monitorujemy, nie rozmawiamy, nie krzyczymy, tylko to i nie będzie kar, bo jeżeli wykonawca nie zrobi tego w terminie, to zapłaci kary. To są kary bardzo często kilkuset tysięczne. W tym przypadku pewnie będą mniejsze, bo inwestycja cała nie jest, ale jeżeli na przykład chodzi o stadion, to kary były kilkuset tysięczne. Z tym, że to wcale nie jest dla mnie powód do radości i do satysfakcji. To tak jak z rondo PCK, słynne, które wykonawca, myślałem, że go, że tak powiem, no nie będę mówił, co zrobię, bo rozmowa nie dawała nic. Myśmy tylko rozmawiali, krzyczeli. Wykonawca zapłacił tam prawie 800 tysięcy kary, ale to nie jest dla mnie powód do satysfakcji. Ja wolałbym, żeby nie płacił żadnej kary, a wykonał wszystko zgodnie z terminem, zgodnie z swoją deklaracją. Startuje w przetargu, wie, co ma zrobić, w jakich terminach. a potem jest problem. Choć myślę, że to też wynika w pewnym sensie z tego, że niestety wiele firm budowlanych zbankrutowało w Polsce i nie ma wykonawców. My ostatnio szukamy wykonawcy, już dwa przetargi były i nie znalazł się żaden chętny, który na przykład chciałby zrealizować budowę placu festynowego w Krępie. I mamy zaległości, bo to już chyba tam prawie dwuletni projekt, który, no i jeden przetarg, drugi przetarg, nikt się nie zgłasza. Nikt nie chce realizować tej inwestycji. Brakuje jakby no, firmy, która, że tak powiem, chciałaby przystąpić do wykonania takiego zadania. I to nie jest też tak, że my nie monitorujemy, nie interweniujemy, nie rozmawiamy z wykonawcą, rozmawiamy. Ja przyznaję się, że mi się zdarzyło nawet kilkukrotnie, akurat nie w tym przypadku, ale jechać na plac budowy, brać właściciela i mu pokazywać, stary, jak tu masz czterech ludzi, to ty tego nigdy nie skończysz. On mówi, ale ja przerzucę skąd indziej, skąd tam, to choć pojedziemy tam i na tamtej drugiej budowie znowu. I to jest tak, że wykonawcy niestety czasami są nierzetelni. Ja wierzę w to, że część z tych nierzetelnych zniknie z rynku i przestanie funkcjonować, bo nie jest naszą intencją to, co się dzieje czasami, jeżeli chodzi o przedłużanie terminu robót, więc możemy pokazywać przykład szosy Kisielińskiej, która...
A po przedłużania, panie prezydencie, nie możemy przedłużać, musimy kończyć program. Czas nas goni. Jeśli chodzi o ten Stalmet, to po prostu dzisiaj będziemy oglądać ten mecz w salonikach, w salonach naszych domów i kibicować, żeby udało się wygrać.
30 stopni, a u nas jak popatrzę za okno, to tak...
Nie ma złotej jesieni, ale z miedziana jesień. Dziękuję bardzo. Janusz Kubicki, prezydent.
Dziękuję
bardzo. Zielonej Góry był gościem Radia Intex.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent. www.wzielonej.pl/prezydent.